Po wyznaniu, które sprowokował, czuł się obowiązany do swego rodzaju zadośćuczynienia, do pewnego takiego czy innego rewanżu, a w każdym razie do wyjaśnień. Wprawdzie dziewczyna bynajmniej nie nagliła go do nich. Przeciwnie, w jej sposobie bycia zdawała się panować równomierna pogoda, a w dźwięku jej głosu brzmiało coś, co miało ton bezinteresownego koleżeństwa. Gdyby Paweł mniej szybko powracał do zdrowia, prawdopodobnie znalazłby czas na przemyślenie sposobów pozbycia się tego moralnego serwitutu. Ponieważ jednak bez reszty pochłaniały go plany centrali eksportowej i wielkiego przedsięwzięcia kauczukowego, uwalniał siebie od obowiązku zaprzątania mózgu kwestiami nieposiadającymi przecie żadnych terminów ani żadnych konkretnych kształtów. Pomimo to odczuwał pewnego typu skrępowanie, które występowało wówczas, gdy oczekiwał jej przyjazdu. Z początku myślał, że uczucie to z biegiem czasu wytworzy w nim niechęć do Krzysztofa, dokuczliwe zniecierpliwienie i drażniącą nudę, jaką rodzi w beznadziejnie niewypłacalnym dłużniku ustawiczne zjawianie się wierzyciela. Jednakże wystarczało kilkuminutowe spóźnienie Krzysztofa, by całą rzecz w innym ukazać świetle. Była to niewątpliwie niecierpliwość niepozbawiona odrobiny niepokoju. I przeciwnie, obecność Krzysztofa, jego ciepły, na pozór obojętny głos, pełne harmonii ruchy, subtelne rysy i zapach jego wody kolońskiej napełniały pokój łagodnym powietrzem, w którym się znacznie lepiej oddychało, w którym uśmiech zjawiał się nie pod przymusem mózgu dla jakiejś dyplomatycznej racji, lecz całkiem bez sensu, bez powodu i bez celu. Po prostu dobrze mu było z tą dziewczyną. Znikło wprawdzie dawniejsze zaciekawienie, dawniejsza nieuzasadniona zawziętość, z jaką starał się zbliżyć do Krzysztofa, lecz pozostała sympatia, która może nabrała jeszcze wyraźniejszego dźwięku w owe wieczory, kiedy w pokoju panował zupełny mrok, a przez otwarte okno światło latarń ulicznych rzucało na sufit ruchomą koronkę liści kasztanów. W jednym z takich wieczorów przyszła Nita. Najpierw telefonowała, a w pół godziny potem zjawiła się roześmiana, głośna, żywiołowa. Oto obrazek, zawołała. Moi dwaj czcigodni i poważni wujowie siedzą tu po ciemku niczym romantyczna, zakochana parka. Nigdy nie wyobrażałam sobie, by stateczni ludzie interesu nadawali się do marzeń o zmroku. Jakże się miewasz, wujaszku? Paweł uścisnął jej rękę i pociągnął ku sobie. Zazdrościsz nam tych marzeń o zmroku? Zapal wobec tego światło. A może wuj Krzysztof nie chce? Zapytała z wyraźną kokieterią w głosie. Ależ proszę cię, Anito, uśmiechnął się Krzysztof i znacząco spojrzał na Pawła. Pokój zalało światło i Paweł, mrużąc oczy, powiedział: widzisz, gdybyśmy wyglądali tak ładnie jak ty, nie ukrywalibyśmy się w cieniu. Nita roześmiała się swobodnie, zdjęła beret, żakiet i szal, przysunęła sobie do okna krzesło i rzuciła swobodnie. No, ty nie wyglądasz jeszcze zachęcająco, ale wuj Krzysztof zyskuje w pełnym świetle. Paweł pokiwał głową. Powiadam ci, Krzysiu, że ta mała gotowa jest w tobie zakochać się. A może? Wyzywająco podniosła nosek Nita. Pozostaje mi żałować, z udawaną powagą powiedział Paweł, że nie mogę dyskretnie ulotnić się i zostawić was samych. Darujcie moje niedołęstwo. Ma to jednak i dobre strony. Mogę odegrać rolę starego dziadunia w charakterze przyzwoitki. No i nie róbże takiego oka, moje dziecko. Powiadam ci, że wuj Krzysztof jest bardzo niedoświadczony w tych rzeczach i zbyt agresywny atak gotów go przerazić. Wątpię, czy jest taki strachliwy. Straciłby wszystko w moich oczach. Na progu zjawił się służący z zapytaniem, czy może podawać kolację panom i czy jaśnie panienka też na niej zostanie. Nita oświadczyła, że nie ma zamiaru wracać teraz do domu i że jeżeli wujowie pozwolą, będzie zastępowała panią domu. Podczas kolacji dość bezceremonialnie kokietowała Krzysztofa, co bardzo bawiło Pawła. Przyszło mu na myśl, że Nita nie wyczuwa kobiecości Krzysztofa tylko dlatego, że sama jest jeszcze bardzo młoda, a co za tym idzie, nie może mieć dostatecznie wykształconego instynktu płciowego. Miał przecie sprawdzian na sobie. Dochodziło do tego, że sam kiedyś posądzał siebie o podświadomy homoseksualizm, gdyż niewątpliwie czuł fizyczny pociąg do Krzysztofa, chociaż ani przez moment wówczas nie podejrzewał, że może to być kobieta. Widocznie muszą istnieć jakieś emanacje psychofizyczne, które dają znać instynktom samca o obecności samicy i odwrotnie, bez udziału ich świadomości. Czytał kiedyś, że sępy odnajdują żer przy pomocy wzroku. Węch tak dalece nie odgrywa tu roli, że ptaki te mogły chodzić po padlinie przykrytej płótnem i nie zdradzały nawet przeczucia bliskości jadła. Natomiast obecność samicy rozpoznawały nawet wówczas, gdy nakładano im kaptur na głowę. Coś podobnego istnieje na pewno i u ludzi. Stwierdził to na sobie. Kwestia ta tak go zaciekawiła, że po kilku dniach, kiedy utartym zwyczajem siedzieli z Krzysztofem przy oknie, postanowił go wypytać. Niewątpliwie Krzysztof miał możliwość porobienia wielu obserwacji. Stykając się z kolegami na Politechnice podczas praktyki za granicą, a i tu, w fabryce, musiał spostrzec jakieś specyficzne cechy w ustosunkowaniu się mężczyzn. Krzysztof jednak zaprzeczył. Trzymałem się zawsze jak najdalej od wszystkich. Od dziecka wychowywano mnie w warunkach nienormalnych. Byłem zawsze sam. Do szkoły nie chodziłem, egzaminy zdawałem jako ekstern. Później na Politechnice wprawdzie nieraz zbliżali się do mnie koledzy, lecz były to zbliżenia natury wyłącznie koleżeńskiej. Przynajmniej tak je wówczas przyjmowałem, a ze zrozumiałych względów uciekałem nawet od rozmów. Tłumaczono to sobie prawdopodobnie moją dzikością, czy też obyczajami mego kraju. Zresztą starałem się dostroić jak najbardziej do tonu tych środowisk męskich. Używałem ordynarnych przekleństw i nieprzyzwoitych słów z zupełną swobodą. Nie potrzebuję ci dodawać, że tak samo nie cierpiałem kobiet. Ale u nich miałeś powodzenie? Nie. Możesz to łatwo zrozumieć. Przecie byłem skazany na spędzenie życia w sposób zupełnie bezpłciowy. Zostawiono mnie poza nawiasem życia. Paweł przypomniał sobie szare arkusiki jedwabistego papieru. Miał wielką ochotę zapytać Krzysztofa, do kogo były pisane te rozpaczliwe listy. Oczywiście teraz wiedział już ponad wszelką wątpliwość, że Krzysztof pisał je do niego. Lecz tak go korciła chęć usłyszenia potwierdzenia z jego własnych ust, że dużo trudu kosztowało Pawła powstrzymanie się od wyznania, że listy czytał. Tam też była mowa o owym nawiasie życia, zamkniętym na zawsze. To musiało zrodzić we mnie nienawiść do życia, ciągnął Krzysztof. Stara bajka o lisie i winogronach. I mogłaś się z tym pogodzić? Zdziwił się Paweł. Nie próbowałaś walczyć? Przecie do licha musiałaś odczuwać po prostu najzwyklejszy prozaiczny popęd, zwykłą wolę Bożą. Krzysztof potrząsnął głową. Przeciwnie, pogodziłem się ze swoim losem. Pocieszałem się tym, że nie jestem ani pierwszy, ani ostatni. A raczej ani pierwsza, ani ostatnia z kobiet skazanych czy zmuszonych do przejścia przez życie w męskim przebraniu. Było ich wiele. Nie zdziwisz się, gdy ci powiem, że namiętnie zbierałem o nich wszystko, co się po różnych bibliotekach i archiwach dało znaleźć. Historia wielu rodów, tronów, a nawet Watykanu zawiera dużo materiału w tej dziedzinie. Wyprawy krzyżowe, wojny średniowiecza, bunty, powstania, a także i kroniki kryminalne najdawniejszych czasów miały mi przynieść pociechy. Wiele było kobiet, które studiowały na uniwersytetach w męskim przebraniu. Wiele udawało mężczyzn podczas Wielkiej Wojny. Nie wierzyłem tylko w jedno. Nie wierzyłem, by która z nich mogła być szczęśliwa. No ale w końcu jakoś sobie radziły, uśmiechnął się Paweł. Zapewne niektóre z nich prowadziły podwójne życie. Paweł zamyślił się i wreszcie zdecydował się zapytać. No a ty? Krzysztof wzruszył ramionami. Nie potrafię. Jednakże daruj, ale co ma znaczyć wobec tego ta twoja sekretarka, Marychna? Krzysztof uśmiechnął się blado i wstał. Próba, powiedział ironicznym tonem, szaleńcza próba przystosowania się do warunków, próba ponad moje siły. Nie mówmy o tym. Jak to próba? Nie ustąpił Paweł. Krzysztof stanął przy oknie i odezwał się dopiero po dłuższej chwili milczenia. Ochotnik angielski podczas Wielkiej Wojny, John Barker, który doszedł do rangi pułkownika i zdobył wszystkie możliwe ordery za waleczność, był kobietą. Po wojnie ożenił się z 17-letnią panienką i żył z nią przez lat 5. Chyba nie powiesz mi, że mieli dzieci, zaśmiał się Paweł. Nie, ale jego żona dowiedziała się o tym, że pułkownik Barker nie jest mężczyzną dopiero wówczas, gdy aresztowano go za jakąś aferę i w więzieniu poddano przymusowej kąpieli. Rzecz skończyła się procesem. Myślałem, że znasz ten wypadek, gdyż rozpisywała się o tym bardzo obszernie cała prasa angielska i rzecz doszła nawet do Izby Gmin. Działo się to mniej więcej przed 4 laty. Niepodobna byś, mieszkając w Anglii, nie zapamiętał tej głośnej historii. Możliwe, że obiło mi się to o uszy, odpowiedział Paweł. Możliwe jednak, że w owym okresie nie byłem w Anglii. Interesy bawełniane zmuszały mnie nieraz do dłuższych wyjazdów. Umilkł, a ponieważ Krzysztof milczał, Paweł zaniepokoił się, czy jednak Krzysztof, mając w ręku klucze, nie zajrzał do jego papierów. Gdyby tak było, znajdowałby się całkowicie w rękach tej wprawdzie zakochanej w nim, lecz niedoświadczonej i niewyrobionej życiowo dziewczyny. Toteż zaraz nazajutrz, pomimo zmęczenia, jakie mu to sprawiało, sprawdził bardzo starannie zawartość kasy ogniotrwałej i biurka. Na szczęście znalazł wszystko w takim samym porządku, w jakim utrzymywał swoje papiery. Było prawie pewne, że nikt do nich nie zaglądał i nikt ich nie ruszał. Że i w fabrycznym gabinecie rzecz się miała tak samo, mógł to sprawdzić dopiero po 4 dniach, kiedy po raz pierwszy wyszedł z domu. Minister, niski, krępy mężczyzna o siwiejących włosach i ociężałych ruchach, łypał grubymi powiekami z miną wysoce niezadowoloną. Projekt był tak szczelny w swojej logice, że nie mógł znaleźć miejsca, w którym jakiekolwiek pytanie nadwyrężyć mogłyby jego nieodpartą argumentację. A przecie czuł, że coś tu musi opierać się na fikcji. Paweł dostrzegł to w wyrazie jego oczu i zaśmiał się swobodnie. Chyba pan minister nie uważa mnie za dziecko, które zawracałoby głowę panu i sobie czymś zupełnie nierealnym. Ależ bynajmniej, panie prezesie, nieco zdetonował się minister. Zbyt pana szanuję, jednakże wydaje mi się... Przepraszam, przerwał Paweł. Może istnieć jeszcze i druga ewentualność, mianowicie ta, że na dnie mego projektu ukryte jest jakieś oszustwo. O, niech mi pan pozwoli dokończyć, panie ministrze. Wiem dobrze, że wyklucza tę ewentualność pańskie przeświadczenie o mojej uczciwości, lecz tu wchodzi w grę z jednej strony interes polskiego świata gospodarczego, a z drugiej interes państwa. W danej chwili my tylko reprezentujemy te obie strony. Pan z urzędu, a ja z osobistego zainteresowania. Dlatego kwestia osób i zaufania do nich nie jest tu wystarczająca. Ale przecie nie kto inny, jak właśnie rząd, będzie miał nieustanną kontrolę nad całym przedsięwzięciem. Minister skinął głową. Jednak wolałbym, by pan osobiście przedstawił tę rzecz w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Ze swej strony zapewniam panu poparcie. Nie widzę wszakże możliwości wzięcia na siebie referatu. To właśnie Paweł chciał przeprowadzić. Wiedział dobrze, że w Komitecie Ekonomicznym pójdzie mu trudniej. W razie zaś odrzucenia projektu ze strachu przed eksperymentem, projektodawca zostanie zdyskredytowany. Po prostu będą chcieli usprawiedliwić sami siebie, ogłaszając projekt za efemeryczny. Opinia autora efemerycznych projektów była tym, czego najbardziej należało się strzec. Dlatego, nie tracąc cierpliwości, Paweł postanowił przekonać ministra. Wprost nie widzę tu miejsca na obiekcje. Rzecz sama przez się jest jasna. Państwo potrzebuje na gwałt dużego zapasu walut obcych. Daje te waluty. Według ustawy Banku Polskiego musi on mieć 30-procentowe pokrycie w złocie lub w walutach mocnych. Zatem, gdy wpłynie do Banku Polskiego powiedzmy 100 milionów franków szwajcarskich, bank będzie mógł wypuścić banknotów złotowych za 300 milionów franków szwajcarskich. Z tego eksporterom wypłaca tylko 100 milionów. Zatem 200 milionów franków, pozostaje mu w ręku. No tak, zaoponował minister. Jednakże mówił pan, że konieczne jest płacenie naszym eksporterom z góry. A skąd skarb ma wziąć takie olbrzymie sumy, skoro i tak z trudem łatamy dziury budżetowe? Sumy nie byłyby od razu tak wielkie. W pierwszej transzy chodziłoby o kwotę 15 do 20 milionów dolarów. Zważywszy ogrom przedsięwzięcia i naturalną szybkość obrotów, jest to drobiazg. Podjąłbym się znaczną część tej kwoty znaleźć. Przypuśćmy, powiedział minister. Jednakże twierdzi pan, że rząd na sprzedawanych przez pańską centralę eksportową produktach musiałby tracić, musiałby dokładać premie sięgające niekiedy 14%. To już nie wytrzymuje żadnej kalkulacji. Przeciwnie. Będzie to strata o 2/3 mniejsza niż ta, jaką trzeba byłoby płacić w charakterze procentu od pożyczki. Niech pan minister weźmie pod uwagę, że za każdego dolara czy franka, który wpłynie do kas Banku Polskiego, wypuszcza się złotych za 3 dolary czy 3 franki. Nadto przychodzi przecie i ten drobiazg, że pożyczkę trzeba zwrócić. Tu zaś pieniądze, które wpłynęły raz na zawsze, pozostają własnością państwa. Jedynie ważnym momentem w tym przedsięwzięciu, absolutnie pozbawionym ryzyka, jest utrzymanie ścisłej tajemnicy kapitałów centrali eksportowej. Oczywiście bowiem z chwilą, gdy dowiedziano by się, że jest to ukryta premia wywozowa, pociągnęłoby to za sobą nieobliczalne skutki w polityce ceł innych państw w stosunku do nas. Dlatego centrala jest niezbędna.